Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym cyklu wykładów w ramach Akademii Rodzinnej. Dzisiaj po raz kolejny naszym gościem jest pan dr Ryszard Kamiński, psycholog kliniczny, superwizor, który dzisiaj opowie nam o tym, jak przezwyciężać chorobliwe poczucie winy. Oddaję panu doktorowi głos.
Proszę bardzo. Witam Państwa serdecznie po raz kolejny i dziękuję za zaproszenie, za to, że mogę się z Państwem podzielić pewną wiedzą, pewnym doświadczeniem, ale oczywiście też liczę na Państwa głos, dlatego że nie przyszedłem objawiać mądrości, ile bardziej podzielić się tym, co w ramach codziennej pracy z ludźmi cierpiącymi, z pacjentami doświadczam, kiedy jest mowa właśnie o tak zwanym poczuciu winy. Termin, który odnosi się do naszego codziennego życia, jest bardzo trudny do zdefiniowania z jednej strony, aczkolwiek z drugiej strony, gdyby się trochę zatrzymać nad tym, o co by chodziło, rzecz jest wbrew pozorom bardzo prosta. Ale kilka słów może o pewnych terminach, które pozwolą nam poprzez tę wędrówkę po stanie psychicznym, też duchowym, przyswoić sobie pewną przestrzeń. Myślę, że każdy z nas doświadcza czegoś, co się nazywa lękiem. Lęk, który towarzyszy właściwie człowiekowi przez całe życie. Od poczęcia aż do śmierci. Kiedy mówię oczywiście o poczęciu, nie mam na myśli tego kogoś, kto się poczyna, ale tego kogoś, kto jest przestrzenią, w ramach której to poczęcie ma miejsce. Lęk, który towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów i tyczy, gdybyśmy go sobie podzielili, na lęk, który odnosi się do wymiaru tak biologicznego, który odnosi się do życia społecznego i do życia moralnego. Przepraszam, że ja się trochę tak wstrzymuję, ale jednocześnie widzę, że osoby wchodzące nie wiedzą, co ze sobą zrobić, w sensie miejsca, i mam taki dyskomfort, nie wiem, do kogo mówić, czy do Państwa, którzy słuchają, czy do tych, którzy wchodzą, czy do tych, którzy za chwilę wejdą. I w tej czasoprzestrzeni się zaczynam gubić, ale z uwagi na to, że myślę, że są miejsca, tylko nie wiem gdzie. Nie jestem tu gospodarzem. Także sekundkę się zatrzymamy, tak, żeby osoby, które wchodzą, nie miały też dyskomfortu, że przeszkadzają, a przecież to jest dla nas wszystkich, a nie dla tych, którzy już są, a dla tych, którzy wchodzą też. No, chyba będziemy kontynuować. No dobrze. Dzisiaj wracamy do poczucia lęku. Człowiek nie jest sam. Przez całe życie poszukuje miejsca dla samego siebie. Boi się. Oczywiście można by postawić pytanie, dlaczego człowiek się w ogóle boi i skąd ta przestrzeń, która decyduje, że człowiek mimo wszystko nie czuje się bezpieczny. Z pewnością każdy z nas boi się, że może coś mu się bezpośrednio stać. Boi się, że może umrzeć, może zachorować, może przestać egzystować. Takie wyłączenie z prądu. Mało prawdopodobne, żeby za chwilę się zadziało, ale gdyby się zadziało, lęk przed samodestrukcją, unicestwieniem, nie tylko, że ma prawo być, ale jest tym, co po prostu jest. I nawet dla człowieka wierzącego, kiedy przyjmuje, że istnieje Bóg, że istnieje życie po śmierci, że istnieje raj, to i tak nie zmienia faktu, że płaczemy, że jest nam źle, że się boimy, trzęsiemy się cali, niezależnie od tego, czy spotkamy się z Bogiem, czy nie. Ponadto jeszcze nikt za życia nie odpowiedział w sposób bezpośredni. Drugi lęk, który nam towarzyszy na wymiarze biologicznym, to boimy się o tego kogoś, kto należy do naszego gatunku. Najczęściej wiąże się to z członkiem rodziny. Boimy się o swoje dziecko, boimy się o swoją żonę, męża, rodzica, przyjaciela. Boimy się po prostu drugiego człowieka. Byliśmy ostatnio świadkami, kiedy świat, wszyscy z nas bez mała obserwowali, co się dzieje, kiedy garstka ludzi, 33 osoby, cóż to jest w porównaniu do tylu miliardów, siedzieli pod ziemią, w kopalni i wszyscy byli tak skoncentrowani, żeby tyle wysiłków podjąć, żeby uratować jednostki tego samego gatunku. Przecież można byłoby machnąć ręką, co nas to obchodzi. Nie mamy z nim żadnym związku. A mimo wszystko obserwujemy, wzruszamy się, płaczemy. Jest nam jakoś tak swojsko, jest nam blisko. To tak jak ja, oni tak jak ja, a ja tak jak oni. Cieszę się, że im się udaje, że są inni, którzy poświęcają swoje życie, żeby uratować. Początkowo jest to anonim, później oczywiście jest to coś bardzo bliskiego. Szukamy, żeby innym było dobrze. To nie tylko wiąże się z altruizmem, wiąże się z lękiem. Wyobraźmy sobie, nieraz mamy wszystkiego dosyć, ale gdyby naraz wszyscy z tej sali, ze swojego życia rodzinnego umarli, naraz kiedy życzymy komuś 100 lat życia i ten 100-letni jest, ale ani nie ma męża, ani żony, ani oczywiście rodzica, nieraz bywa, że ich dzieci pochował, bywa, że koleżanki i koledzy też nie żyją, po co żyć? To dla samego życia? Owszem, ktoś powie, a i owszem, ale z drugiej strony bójmy się, że kiedy środowisko społeczne przestanie egzystować, to dla mnie jest śmierć. Stąd nie tylko mówimy o lęku w wymiarze biologicznym, ale właśnie o lęku społecznym. Przychodzimy na świat. Tym reprezentantem, który mówi o tym, jaki jest świat, zasadniczo jest nasza matka. Matka jako postać, która jest oknem, bramą, która pozwala nam wejść do tego świata. Ale bywa, matka to matka. Matka jest jedna, matka kocha, ale matka jest różna. Matka jako reprezentant życia społecznego. Ale tą matką może być ta matka biologiczna, nie musi być. Mówię najczęściej matka, bo w wymiarze biologicznym jest ten członek reprezentacji społecznej, która mówi, jaki jest świat. Kiedy czuję tętno bijące i serce w własnym łonie, jedna matka się cieszy, druga rozpacza. Jedna jest szczęśliwa, że wreszcie życie w niej już jest i będzie mogła nim się zająć, nie tylko mu da swoją wręcz nieśmiertelność, ale będzie mogła przekazać własną mądrość. Dla innej matki to dramat, destrukcja dotychczasowego życia społecznego. Jej funkcjonowania, jej marzeń, jej pragnień, dziecko staje się przeszkodą. Jedna usunie, druga nie. Jedna nie chce i się skręca i wykręca na wszystkie strony, ale jedna i druga rodzi. I co się chociażby dalej dzieje dla małego dziecka, które wchodzi w świat poprzez tę bramę w życie? Jeśli matka jest tą, która się cieszy, dziecko czuje się bezpieczne, czuje się, że warto żyć. Warto ten cały potencjał biologiczny, genetyczny, który jako w naturze każdy człowiek, każde zwierzę ma, można wykorzystać. Można nie bać się tego czegoś, co jest obce, czyli z gruntu rzeczy zagrażające. Powoduje to, że takie dziecko chętnie się rozwija, chętnie pokazuje swoje możliwości, zaczyna współpracować na miarę swojego wieku, nawet jeśli jest maleńkie, ma kilka godzin, dni. Pokazuje się interakcja pomiędzy nim a tą matką i tymi wszystkimi, którzy wokół tej matki stwarzają życie społeczne. Bo ta matka, która jest tą dobrą kwoką, która powoduje, że nie dopuści do tego, żeby dziecku była krzywda. Ale bywa też, że ta matka czy ci inni negują, nie podoba im się. Dziecko płacze, pokazuje, że jest mu źle. I teraz co robi ten świat bezpośrednio? Nachyla się, pomaga, zabezpiecza, czy represuje, czy też neguje wręcz to, że to dziecko w ogóle czegoś chce. Czego przeszkadzasz? Nie przeszkadzaj. Płacze, czy ma dzień, czy ma miesiąc, czy ma lat 10. Wszystko zależy od tego, czy to dziecko ma korzystny w zakresie poczucia bezpieczeństwa możliwość wejścia w tak zwany świat, w którym my dzisiaj jesteśmy tego też reprezentantami. Nie boimy się być ze sobą, na jakimś tam poziomie oczywiście, niezbyt przekraczając pewną granicę intymności. Ale ogólnie jesteśmy nauczeni, że w tym świecie, no właśnie, zagraża nam coś, czy też nie. Ogólnie szukamy swojej przestrzeni, swojej niszy, w których my z innymi ludźmi możemy sobie być, lepiej lub gorzej. Oczywiście to matka jest tą, ojciec, matka jest jako reprezentant tego najbliższego otoczenia, ale kiedy mówimy o lęku społecznym, trzeba pamiętać o tym, że wchodzi w nas. Można by rzec, że doświadczamy tego, czego społeczeństwo ode mnie chce. Nie uświadamiamy sobie, jesteśmy małymi dziećmi, biegamy po podwórku, skaczemy, ale już społeczeństwo czegoś od nas chce. To społeczeństwo dzisiaj XXI wiek. To społeczeństwo w średniowieczu czegoś innego oczekiwało od członków swojego społeczeństwa. Okazuje się, że to społeczeństwo, można by rzec też i kultura wynikająca z danego czasu w tym społeczeństwie, sama w sobie jest zmienna, wynikająca z rozwoju cywilizacji, z rozwoju technologicznego, z rozwoju myśli, świadomości. Dzisiaj mówimy wręcz o globalizacji, czyli o przemieszczaniu się informacji. Niekoniecznie mądrości, to są dwie różne rzeczy. Okazuje się, że ten świat, w którym my funkcjonujemy, doświadczamy poprzez swoich wychowawców, księży, osoby znaczące, które też nam mówią, jaki ten świat jest. Dzisiaj się, gdy przysłuchujemy różnym mediom, różnym komunikatorom i też rodzinie, tu i takiej, i dalszej, i bliższej na spotkaniach, słyszymy, co świat chce od nas. Czego dzisiaj świat od nas chce? Na przykład dzisiaj chce od nas, może nie wszystko wymienię oczywiście, ale przede wszystkim uśmiechu na twarzy. Zadowolenia i szczęścia. Żeby nam się tak w ogóle dobrze żyło. Nie mylić z czasami, kiedy były to hasła propagandowe. Żebyśmy byli zawsze młodzi, zawsze zdrowi, szczęśliwi, bogaci, żyli wiecznie. I właściwie mamy już raj. A czy nam Pan Bóg by potrzebny był do tego? Może by coś jeszcze chciał, zacząłby może przeszkadzać. A właściwie jest dobrze. Akcent dzisiaj pada w znacznej mierze na taką samorealizację, na nieskończone możliwości człowieka. I można by powiedzieć, że na tym można byłoby zakończyć tę drobną powiastkę, mówiącą o tym, że człowiek prawie że żyje bez lęku. No bo czego się bać? Nie strzelają do nas. Mamy w banku pieniądze. Jak mamy pieniądze? A jak nie mamy, to tym bardziej nam nie ukradną. Więc czego się bać? Śmierci, a przecież w każdym kiosku, w każdej aptece można kupić na wszystko leki. Czego się bać? Poznać drugiego dzisiaj człowieka, żeby mieć rodzinę, dzisiaj tam, jutro wyjadę gdzie indziej. Czego się bać? I okazuje się, że w tym rozwoju naszej osobowości, w którym jakby jest akcentowany jakiś wycinek, okazuje się, że no właściwie kogo się bać? Instancji zewnętrznej. Jeśli ogólnie żyję zgodnie z tym, co społeczeństwo ode mnie wymaga, nie jeździ za szybko, płać podatki, bądź grzeczny, nie podskakuj i ciesz się z tego wszystkiego, co my Tobie oferujemy, żyć nie umierać. Ale w tym wszystkim człowiek jednak, czyli każdy z nas, gdzieś zaczyna się gubić. Towarzyszy nam jeszcze coś, co nie tylko wynika z presji zewnętrznej, z państwa policyjnego, z dyktatury, w czasach wojny, komunizmu, kiedy był ktoś z zewnątrz, kogoś, kogo trzeba byłoby się bać. Sprawa jest wtedy zupełnie prosta. Uciekamy przed ojcem, matką, systemem politycznym, wrogiem. Wiemy doskonale, kiedy jest wróg, my się wszyscy jednoczymy. Ale wchodzimy na kolejny wymiar, z tego coraz bardziej zewnętrznego do tego czegoś, co jest wewnątrz nas. Wchodzimy w wymiar lęku moralnego. Można by rzec, że człowiek z natury rzeczy z jednej strony jest istotą przecież wolną i może wszystko. Ale ile razy bywa tak, że zrobimy coś i coś nas gniecie, coś nam przeszkadza, coś uniemożliwia dalsze funkcjonowanie. Oczywiście na wielkie skróty mówimy wówczas, że mamy tak zwane wyrzuty sumienia, że mamy poczucie winy. Co to takiego jest? Czy zastanawialiście się Państwo, co to jest poczucie winy? Jaka jest to przesłanka i do czego nam potrzebna? Czy poczucie winy równa się grzech? Czy poczucie winy równa się, że zrobiłem coś niewłaściwego? No, właściwie tak. No ale niewłaściwego wobec kogo? Wobec czego? Kto jest tym autorytetem, sędzią kompetentnym, który by zweryfikował to moje funkcjonowanie? Zaraz, ale przecież często bywa tak, że ja jeszcze nic nie zrobię, a już mam poczucie winy. Nikt o tym jeszcze się nie dowiedział, a mnie już gniecie. Jeszcze nie wypowiedziałem, a gardło mnie ściska. Coś by może chciał, a mnie aż paraliżuje. Poczucie winy, które się rozlewa wewnątrz, nie wiedzieć by dlaczego, nie wiedzieć by po co. Skąd to takiego jest? Lęk bardzo ściśle współpracuje, można by rzec, z poczuciem winy. Poczucie winy często uruchamia lęk. Stąd od lęku zacząłem dzisiejsze spotkanie, ale nie po to, żeby na nim pozostać. Istotą rzeczy, która nas tu zainteresowała, jest to, żeby odpowiedzieć sobie między innymi na pytanie, czy każde poczucie winy, swoisty lęk, te wyrzuty sumienia mają związek w ogóle z jakimś sumieniem? A jeśli z sumieniem, to czego rodzaju to sumienie byłoby, które kwalifikowałoby się do tego, czy je hołubić, dbać, rozwijać, czy negować? Czy to poczucie winy, które nas gdzieś trawi, męczy, czy to jest to zbawcze i dzięki temu na pewno trafię do nieba, czy też dzięki temu, a można by powiedzieć przez ten rodzaj poczucia winy, sprawi na pewno to, że do nieba raczej będę miał trudniej w dojściu, bo sam sobie funduję dżunglę, a inni idą trotuarem z piersią podniesioną i idą prosto, a ja się czołgam po dżungli, mówiąc, że jestem taki, z poczuciem winy robię wszystko, a okazuje się, że sobie nakładam drogę zupełnie niepotrzebnie. Freud na początku poprzedniego wieku skonstruował koncepcję osobowości, którą przypomnę, myślę, że Państwo znacie, ale jedynie przywołam, bo jest o tyle istotne, bo pomoże nam zrozumieć, czy ten rodzaj poczucia winy, który doświadczamy częściej, może nawet by, chociaż badań naukowych nie zna na ten temat, które to poczucie winy jest chore, patologiczne, z którego trzeba się leczyć po to, żeby móc ewentualnie w żywym świetle zobaczyć to, co nazywamy bardzo ogólnie sumieniem, ale w kategoriach zdrowia, dla rozróżnienia. Freud mówi między innymi o tym, że nasza struktura osobowości, można by rzec, składa się z kilku wymiarów. Najistotniejsze jest właściwie to, co jest biologiczne. O tyle istotne, bo bez tego biologizmu nie byłoby nas tu. Biologizm, czyli to, co wnosimy w życie, dajemy, jeśli ktoś jest rodzicem, życie kolejnemu pokoleniu. To jest ten wymiar genetyczny. Biologizm, który chce zachować przede wszystkim przyjemność dla samego siebie. No, czyż kto z nas nie chciałby żyć przyjemnie, doświadczać przyjemności z posiłku, z wyspania się, w dobrym łóżku, w dobrym miejscu, w ciepłym miejscu, w zdrowiu, przyjemne. Czy grzech? A i owszem, może i nie. I okazuje się, że w ramach tych przyjemności, które chcemy zaspokoić, mamy taką potrzebę, pragniemy tego. To się rodzi z naszego właśnie narodzenia. My nie musimy się zastanawiać, czy my chcemy przyjemności. To w nas wręcz szarpie do tego, żeby przyjemność doznać, żeby sobie sprawić. O, dzisiaj pomyślę, każdy z Państwa gdyby pomyślał, co wieczorem, takiego weekend tak zwany, czego doświadczy, żeby było przyjemnie wieczorem. Z pewnością każdy będzie miał własne pragnienia, możliwości, bądź jedynie marzenia nie do zrealizowania. Ale wie, co byłoby przyjemne. Czyli ten wymiar naszej osobowości rządzi się zasadą przyjemności. Ma być przyjemny. No, ale przyjemnie nie znaczy, że możliwe. Bo jest inny wymiar, taki wymiar, który nazywa się ego, który mówi, no dobrze, ty chcesz. No, na przykład, przyjemnie byłoby wieczorem napalić w kominku. Przyjemnie. Taką pogodę, zimno, dżdżysto. Załóżmy, że w domu nie wieje, okna w miarę szczelne. No ale już prawie ciepło. Ale zaraz, ale realność jest zupełnie inna. Przecież ja nie mam kominka. Nie mam takiego miejsca, w którym mógłbym sobie napalić. No, pójdę o ognisko, ale w taką pogodę. Realność realizuje krótko i konkretnie. Możliwe, niemożliwe. To, żebyś chciał czegoś przyjemnie, ale realność mówi nie. W tej realności można by się poruszać po wielu różnych kawałkach, ale niezależnie od tego, co ja bym chciał, co byłoby przyjemne, oprócz tego, co jest możliwe, jest jeszcze inna instancja. Freud mówi o superego. Czyli taka instancja, która mówi to, co byś chciał, czy to jest możliwe, ale ja zdecyduję, czy to jest dla ciebie dobre, czy złe, właściwe, czy nie. Rządzi się to zasadą powinności. Nie żyjesz jak chcesz, tylko tak, jak powinieneś. Chcesz brykać sobie po boisku, ale mama mówi, nie powinieneś dzisiaj biegać. Zimno, będziesz chory, nie wolno. Chcesz sobie brykać, nie powinieneś, trzeba się uczyć. Chciałbyś sobie pobrykać, o nie, powinieneś posprzątać. I tak sobie to, ile razy Państwo chcieli robić coś, co może byłoby przyjemne, możliwe, ale tutaj cenzor mówi, nie powinieneś, nie wolno, nie należy. Bo co? Bo będzie kara. A kto wymierzy karę? Nie ma nikogo. Mamy nie ma, klapsa nie da, tata nie skrzyczy, partia, rząd nie widzi, Pan Bóg się zamyślił, ma inne sprawy. No właściwie wolność Tomku w swoim domku. Kto uniemożliwia mi czynienie, co bym chciał? Moje nazywamy bardzo ogólnie tak zwane sumienie. Czyli mój wewnętrzny strażnik, który mówi, nie powinieneś tego czynić. Nie wolno tego czynić. Nawet o samą myśl, żebym chciał coś uczynić, pojawia się poczucie winy. Pojawia się cenzor. I nie mówimy tu o sprawach nie wiadomo jakich. Na przykład typowa kobieta, nie wchodząc w szczegóły szowinizmu i innych emancypacji, chciałaby sobie dzisiaj odpocząć. Sobota, dzień wolny. Już chciałaby, ale głos tak zwany mówi jej co? Nie, trzeba posprzątać, poprać, dzieci sprawdzić lekcje, męża sprawdzić, co robił w tym czasie, kiedy jej nie było. Nie powinnaś sobie tak pozwolić. Musisz, powinnaś, należy pilnować się. Nie ma tak przyjemnie sobie odpocząć. To chociaż włączę sobie telewizor, jednym okiem popatrzę, a w tym czasie, przecież nie położę się tak, bo byłoby to bezproduktywne, chociażby poprasuję. Coś muszę robić. Przecież nie mogę sobie pozwolić na to, jestem człowiek wolny, podobnoż, żebym zdecydował o tym, co ja dzisiaj mogę zrobić. Znaczy, ja decyduję, a właściwie nie ja. I ja, i nie ja. Nie wiadomo kto. Nie powinieneś. I można by na tym gruncie rozprawiać wiele różnych przykładów. Spodziewam się, że Państwo znacie z życia codziennego x przykładów od samego początku, odkąd pamiętacie. Czyli, że ja kieruję się tym, co powinienem. I ktoś by powiedział, no tak, bo to jest sumienie. No ale z czego właściwie się w takim razie spowiadać? Czy to, że nie wyprasowałam dzisiaj, czy że nie zrobiłem dzisiaj zakupów, to grzech czy nie grzech? No bo sumienie mi mówi, moje, że jest coś nie tak. Źle zrobiłem. I tu zaczynają się, mówiąc kolokwialnie, schody. Polegające na tym, żeby zrozumieć, czy to poczucie winy, bo czegoś zaniechałem, nie zadzwoniłem do kolegi, a miałem zadzwonić. Umówiłem się z kimś, a mnie się nie chce iść. To powinienem iść, czy nie? Nie, powinienem pójść. Przecież się umówiłem. Przecież jestem obowiązkowy. Przecież nie mogę tak nie iść. No tak, przecież oni tak dawno się starali o to, na pewno zrobili dobre jedzenie, no, ale nie chce mi się. Genia, idziemy. Mi się też nie chce, ale nie, nie, ubieraj się, musimy, powinniśmy pójść. I można by rzec znowuż, na jakim to polu decyzyjnym każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, co w takiej sytuacji robić? Kto o mnie decyduje? Pozornie wydawać by się mogło, że to ja sam, ale nic bardziej mylnego. A gdzie zagadka tkwi? Ano, wróćmy do procesu wychowawczego. Pamiętacie Państwo, ile razy słyszeliście od swoich matki, ojca, babci, dziadka, księdza, wychowawcy, harcerza, nie wiadomo od kogo jeszcze, od babci, dziadka też, co się powinno robić w życiu, czego się nie powinno robić. O, już pomijam standardowe nie dub w nosie, nie kręć się, rób lekcje, bądź grzeczny, nie podskakuj, nie odzywaj się, kiedy nie trzeba, powinieneś słuchać starszych, powinieneś chodzić do kościoła, powinieneś odmówić paciorek, powinieneś być zdrowy, powinieneś nie biegać, bo się spocisz, powinieneś dbać o kondycję i zaczyna się młyn. Pamiętacie Państwo, ile macie w głowie tych powinności? I okazuje się, że taki człowiek mały ma czystą głowę jeszcze, tabula rasa, taka czysta tablica niezapisana i naraz ten rodzic wrzuca mu wszystko to, co we własnej ocenie uważa, że jest perfekto, idealne, właściwe. To dobrze czy źle? Jedynie możliwe. Nikt z nas nie pytał, a chcesz tą matkę czy ojca, czy nie? No to nie, patrzą. No. Mówią o tym, że jak się żenisz, to chociaż zobacz, jakich on ma rodziców, czy ona. A, tam zakochany jestem, wystarczy. To małe dziecko tym bardziej. Nie pytają go, którą chce mamę czy tatę. I okazuje się, że ta mama wrzuca wszystko, co według niej jest dobre. I teraz pytanie. To dobrze czy źle? Jakie to jest dobre? Wedle czego dobre? Nie wybiegaj na ulicę, bo wpadniesz pod samochód. Więc dziecko po jakimś czasie nie wybiega, bo przecież może wpaść pod samochód. Mamusia co mu sprzedała niechcący? Lęk. Mamusi lęk. Mamusia ma prawo mieć lęki, ale też mamusia się dzieli wszystkim. Daje dziecku lęk. Dlaczego miałby zachować tylko dla siebie? Tatuś mówi, ty się ucz, bo przecież nie będziesz zamiatał ulic, bo ty musisz się uczyć w nawiasie. Sam nie miałem warunków, a ty przecież masz, ja się zapracowuję, ciężko pracuję, żebyś ty mógł się uczyć. Więc chcesz się uczyć? Powinieneś się uczyć. I przekazuję. I można by powiedzieć, że każdy z nas jest jak gąbka. Nasiąkliśmy mnóstwem informacji. Od najczęściej osób najbliższych w punkcie wyjścia. Tej przysłowiowej matki, ojca. Mówię zawsze jako obiekty ważne, tak to się nazywa, bo znaczące. Stąd też, bo nie chodzi o to, żeby demonizować ciągle matkę, tylko mówimy w tym kontekście, że jest najbliższa. Matka, ojciec, wszyscy razem. I mamy w sobie, nazywamy to internalizacją, że przejęliśmy ich normy. Według nich to, co oni określali, że jest dobre bądź złe. Ale to nie ma żadnego związku z tym, czy to jest dobre, czy złe, bo jaką miarą to zmierzyć? Czy to, że rodzic chce dla nas dobrze, to jest dobre? Ale wedle jakiego kryterium jest dobrze? I tu jest największy problem. My jako dzieci przejmujemy od osób ważnych dla siebie i myślimy sobie, że taki jest świat. Że inaczej nie może być, bo skoro tak mama i tata mówi, to znaczy, że tak na pewno jest. Ale bywa różnie, że kiedy małe dziecko zaczyna dorastać, wychodzi w świat i nie może się otrząsnąć. To jest zupełnie inaczej. Albo w każdym bądź razie jakaś karykatura. Ale teraz pytanie, kto miał rację? Kto przekazał te właściwe określenie? Rodzice? Rodzina, najbliżsi, ten wymiar społeczny w tej wąskiej przestrzeni, czy ten świat, który jest zupełnie inny, on czegoś innego chce. Albo w każdym razie nie nakłada się to jedno z drugim. Pojawia się mnóstwo różnych dyskomfortów. Mamusia, tatuś dbali o to dzieciątko. A później okazuje się, że idzie na studia i przychodzi i mówi, on się boi. Boi się rozmawiać z kolegą, boi się dziewczyny, boi się chłopaka. No wiesz, co ja mam robić? Mama, tata, ratuj. A przecież rodzice chcieli dobrze. I przy okazji powiedzieli, ty uważaj, nie ufaj nikomu. Ty uważaj, bo cię wykorzystają. Ty uważaj, pilnuj swojego i nie dawaj nikomu, bo to jest twoje, nasze znaczy się. I takie dziecko wchodzi w świat. Mówią egoista, mówią sobek, mówią dzikus, a on tak niesie w sobie przekaz, który mama i tata powiedzieli, to jest jedynie prawdziwe. I naraz jest zderzenie, bo jest obok drugi, który mówi dokładnie to samo. Że to, co jego jest, jest jedynie prawdziwe, ale te dwie prawdy się jakoś ze sobą nijak mają. Można by powiedzieć, że każdy z nas w głowie ma reprezentację pewnych prawd. Prawd tego, co jest dobre, tego, co jest złe, ale gdybyśmy szybko się próbowali wymienić, ciekawe, czy byśmy zorganizowali orkiestrę, której wspólny rytm dyrygent mógłby je nadać, czy byłaby to kakafonia, chaos, każdy swoją prawdą by chciał wykrzyczeć, jego jest prawdziwe. Jedynie zresztą. Najczęściej dochodzi do konfliktów interpersonalnych w życiu społecznym, kiedy słyszymy polityków, każdy ma rację, każdy rodzic w szkole myśli tylko o dobru swojego dziecka i zagryzł by drugiego rodzica dla tego dobra. To a propos walka o pokój, walka o dobro. Mamy w sobie to superego. Freud mówi o tym, że to superego, to co mamy w sobie, w ramach różnych mechanizmów nazywają fachowo się internalizacja, czyli przejęcie norm, które właśnie rodzice dali. A nawet my możemy przejąć ich w ogóle funkcjonowanie i to nazywamy bardzo ogólnie sumieniem. W tym kawałku, czyli sumienie jest niczym innym jak reprezentacją tego, co dali nam osoby ważne, najczęściej rodzice, społeczeństwo, pamiętając o kilku zastrzeżeniach, że po pierwsze ci rodzice są różni dla każdego z nas. Po drugie charakteryzują się różną jakością norm przekazywanych i zasad, wynikających ze środowiska pochodzenia, klasy społecznej, możliwości rozwoju własnego. Oni się różnią. I co ciekawe, że w tym, co nazywamy w ramach tego wymiaru superego, tego, co nazywamy sumieniem, tam jest jeszcze inny kawałek, takie ja idealne. Ja idealne to znaczy, że ja wiem, jakim chciałbym być. Ja wiem, a tak naprawdę to nie wiem. Zmierzam do tego, że są jeszcze takie mechanizmy polegające na identyfikacji, że ja nieświadomie jestem swoją mamą, nieświadomie jestem swoim tatą, co nie znaczy, że jestem sobą. I cała zabawa polega na tym, że czy każdy z Państwa jest pewny, kim jest? Nie chcę tworzyć paranoi i podejrzliwości wobec samego siebie, to kim ja jestem. Ale w ramach codziennej pracy z ludźmi, ile to dramatów, łez, kiedy wystarczy zapytać, a pani w wypowiedzi takiej po prostu, kogo przypomina swoim zachowaniem? No, cały ojciec. To prawda, jak ja się drzę na tego męża, to tak jakbym słyszała swojego ojca, który się darł na swoją matkę, na moją matkę, przepraszam, swoją żonę. I naraz okazuje się, że z jakichś powodów my nabieramy pewnych cech, nie uświadamiamy sobie. Jesteśmy nośnikami ich reprezentacji świata, ich widzenia świata, ich przeżywania lękowego, ideowego, różnego. Czyli ile jest we mnie przysłowiowej matki, ile jest we mnie przysłowiowego ojca, a ile we mnie jest mnie? I w ramach drobnej analizy mogłoby się okazać, że póki co mnie, a mam ileś tam lat, jest albo tyciu, albo tycie, a może jeszcze mniej. Owszem, przecież widzę się w lustrze, nie krzywym nawet zwierciadle. Swoją płeć, swój wygląd, swoje może zmarszczki, swój może brzuszek, wszystko widzę. Ale czy tak naprawdę ja widzę siebie? Czy ja decyduję o sobie? Ja słyszałem na katechezie, mówili, że człowiek jest wolny. Przecież ja robię, co chcę. Tak każdy palacz powie, chcę, nie palę. Chcę, to sobie zapalę. No to po jednym. Przecież jestem wolny człowiek. Ja decyduję o wszystkim. Ale cały dowcip polega na tym, że w życiu codziennym okazuje się, że ja o sobie decyduję tyle, ile tak zwanego brudu za paznokciem. Bo się drę na kogoś, przecież nie chcę. Mówię, ty masz być, uczyć się, a przecież tak, no matka mi tak samo. Ciągle mówiła tylko, żebyś się uczyć. Nienawidzę jej za to, mówi pacjentka. Kiedy syn tak skacze, mówię mu, siedź cicho. No, nic innego, tylko... No tak, ale ojciec ze mną robi to samo. I teraz okazuje się, że jestem takim zaimprintingowanym, czyli wdrukowaną postacią, która tak naprawdę jak z matrycy od nich przejęła dokładnie to samo i przekazuje dalej. Czyli mówiąc innymi słowy, jesteśmy kolejnymi reprezentantami dotychczasowego łańcucha rozwoju postaw, zachowań i tej moralności własnych, umownie, rodziców osób znaczących. Nie zdajemy sobie w ogóle sprawy z tego, że właśnie robimy coś. Ja nie chcę tego robić, ale czy mogę inaczej? Ile razy Państwo się przyłapali na tym, że robicie coś, czego nie chcecie robić, a inaczej nie umiecie i nie dlatego, że wynika to z nieumiejętności zachowań? Ile z tego czegoś, co nazywamy właśnie poczuciem winy, z tego czegoś, co nam nakazuje, żeby coś robić, bądź zakazuje czegoś, żeby coś nie robić. Znacie to Państwo? Że mamy taką obrożę nie mylić ze szubienicą, która nam pozwala albo nie pozwala się letko ruszyć w lewo bądź w prawo, a najczęściej jesteśmy po to, żeby niczego nie zrobić niewłaściwego, sztywni jak pal Azji. Bo się okaże, że jak się zaśmieje nie tak, to pomyślą sobie, że jestem kim? Powiem coś nie tak, to pomyślą sobie o mnie, że? A może jakoś się zachowam nie tak? Co pomyślą? I cały bajer polega na tym, że to moje sumienie, które nazywam w tym momencie sumieniem i pilnuję się, żeby czasem czegoś nie zrobić, związane jest przede wszystkim i wyłącznie z oceną drugiego człowieka. Co on, ona o mnie pomyśli? A zrobię wszystko, żeby pomyśleli o mnie? Wszystko zrobię. Życie oddam. Duszę sprzedam. Aby dobrze o mnie pomyśleli, że jestem przecież dobry, grzeczny, pomocny. Zapluję się i zakrwawię, a pomogę. A co? I naraz się okazuje, że człowiek staje się niewolnikiem pozornego dobra, niewolnikiem altruizmu, czy wręcz niewolnikiem tego, co nazywa miłością. Jak nie pójdę do leżącego kogoś w szpitalu? Przecież chorych trzeba nawiedzać. Ale gdzieś, jak małe światełko, płynie taka zwolna nuta informacyjna pod tytułem: przecież nie wypada nie iść. A jak przyjdzie jego matka i zapyta? Lepiej pójść. Tylko, żeby nikt o tym nie słyszał, dlaczego ja idę. Bo przecież idę po to, że przecież chorych trzeba nawiedzać. Ile razy idziemy, z jakimi intencjami, gdziekolwiek, czy robimy cokolwiek. I okazuje się, że ten rodzaj sumienia jest niczym innym, jak wynikającym z poczucia mojej własnej wartości, reagowaniem i realizowaniem tego, co mama, tata, wychowawca, społeczeństwo ode mnie chce. I w szerokim, i wąskim rozumieniu. Tak zwany autorytet. Ile razy żona robi coś dla męża? Ktoś powie, no normalne, ale dlaczego to robi? Ile razy On robi dla niej. No robi, ale dlaczego? A może będzie mnie przez to lepiej kochać? A może zrobi lepszy obiadek? A może będzie seks? A może będzie myślała o mnie, że w ten sposób ją kocham? Nie chcę. A może pójdę, bo przecież pomyślą sobie o mnie? Innymi słowy, ile czasu, ile życia przeznaczamy na to, żeby zadowolić innych? Znacie to Państwo? Ile? A czy postawiliście sobie kiedykolwiek pytanie, a po co? A po co? Komu to potrzebne? Jak, po co? Jak to przecież jesteśmy istotami społecznymi, homo sociale. Człowiek jest ten, który z istoty społecznej jest po to, żeby w społeczeństwie żyć, pomagać innym, altruizm. Ksiądz mówił o tym, że trzeba ludzi kochać. W ogóle my się kochamy. No prawie już byłoby znowuż raj, gdyby tak dopiąć, jak to Żyd kiedyś z tą marynarką zawsze dopinał, nieważne ile z tyłu wystawało. Ale dlaczego tego raju nie możemy dopiąć? I mogłoby się okazać, że ten wymiar sumienia jest sumieniem, ale trzeba pamiętać o jednym, że sumieniem jako takim, o którym za chwilę, raczej nie ma nic wspólnego, bądź o tyle ma, o ile coś ze sobą w ogóle coś ma. Ale niekoniecznie jest tym samym. To nie ma żadnego związku. Aż takiego w rozumieniu izometrycznego przystawania, czyli to nie jest to samo. O ile ja chcę spełniać oczekiwania innych, jeśli ja robię to po to, żeby mnie inni lubili, kochali, synek nie skacze, żeby mamusia była zadowolona, nie pójdzie na podwórko, bo będzie jej smutno, nie pójdzie na te studia, pójdzie na innych, bo tatuś się pogniewa, wybiorę tę kobietę, a nie inną, żeby... Znacie to Państwo? To nie ma z sumieniem nic wspólnego. Z oczekiwaniem aprobaty przez innych, a i owszem. I jeśli ja z tego tytułu, że ja nie spełnię czyichś oczekiwań i oni się obrażą, pogniewają, odrzucą, wręcz można by powiedzieć, że forma banicji, ostratyzm prawie, że w moim przeżywaniu nastąpi, to ja jestem nikim innym jak niewolnikiem właśnie własnych fantazji na temat tego, czy mnie będą lubić, czy nie. Ile to istnień ludzkich, całego życia przeznaczają ludzie na to, żeby mnie inni lubili. Przecież muszę to zrobić. Powinienem, tak należy, bo superego mówi, powinieneś żyć dla innych. Powinieneś, bo tak przekazują kolejni osobnicy łącznie ze mną samym, kolejnemu pokoleniu. I jeśli ja tego nie zrobię, co mi powiedzieli, co mam robić, pojawia się to, co nazywamy poczucie winy. No ale z grzechem jako takim niekoniecznie ma to coś wspólnego. A ze spowiedzią tym bardziej. Można powiedzieć, to w czym w takim razie jest poczucie winy? Czy jest tylko zdrowym, czy chorym? A no właśnie. Trzeba byłoby na chwilę przestanąć i rozróżnić, że może być to, o którym do tej pory mówię, poczucie winy, chorym, patologicznym. Bo to, że ja nie pójdę do kogoś, nawet jeśli się obrazi, trudno. Jeśli tylko miałbym iść po to, żeby się nie obraził, to co to za związek? Co to za przyjaźń? Jeśli żona nie zrobi obiadu, a on się wścieknie, to co to za związek? Co to za miłość? A zrobi tylko po to, żeby on się nie obraził i robi wbrew sobie, a jest zmęczona, źle się czuje, to gdzie tu wolność? Można by wrócić do tego, że często chcemy wolności, tylko znowuż tej zewnętrznej czy tej wewnętrznej, do której, można by teologicznie powiedzieć, jestem powołany. Że to ja decyduję, co robić, z kim być i co czynić. Święty Tomasz Akwinu mówił o sumieniu w innym kontekście. Mówił o tym, że sumienie jest to nic innego, jak zwierciadło. Mówił o tym, że jest to świadek tego czegoś, co jest dobre bądź złe. Mówimy o tym czymś, o pewnej przestrzeni, którą mamy w sobie, teologicznie można by rzec prawo naturalne. To coś, co zostało przez Boga dane człowiekowi. Ale nie tak dane, jak to superego z zewnątrz, ile dane o tyle, że człowiek odnajduje w sobie to coś, co nazywamy sumieniem. To coś, co można by powiedzieć, każdy człowiek ma. Nieważne, jak święty Paweł pisał, czy jest poganinem, czy nie. Każdy człowiek ma to prawo naturalne. To coś, co go różnicuje wewnętrznie i doskonale każdy wie, czy jest dobre, czy złe. Oczywiście, sumienie nie mówi, nie jest samo w sobie doktryną. To jest bardzo ważne, że sumienie nie jest czymś, co jednoznacznie rozstrzyga zawsze w sposób sztywny. Przykład. Matka, standardowy przykład, ma dziecko, chore, ale i głodne. Jedna wartość, to co mówiliśmy w kategoriach lęku biologicznego, wartość mojego życia, ale też życia gatunku, czyli własnego dziecka. Inna wartość, nie kradnij. Którą wybrać? Czy zachować, żeby być w porządku według dekalogu, nie kradnij i pozbawić swojego dziecka życia? Czy też dać mu życie, inaczej nakarmić go, ale muszę przekroczyć inną wartość, czyli ukraść? Co zrobić? Ukraść. No to kradnijmy, będzie nam lepiej. I na tym polega cały dowcip, że ten rodzaj sumienia nie odpowie nigdy na stałe, co zrobić. Żeby kierować się właściwym sumieniem, osądem wynikającym z rozumu, nie z sentymentu, nie dlatego, że ja robię, bo ja kogoś lubię, nie dlatego, że ja mam taką potrzebę, mogę robić, co mi się chce, ale ten rodzaj rozpatrzenia, tej wrażliwości, tej membramy, tego papierka lakmusowego pozwala nam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co ja czynię, bądź chciałbym uczynić, bądź już uczyniłem, jest dobre czy złe. Ale nie mogę wcześniej wiedzieć, w zależności będzie to od konkretnej sytuacji, od konkretnych zachowań, od konkretnego kontekstu. Ten sam kontekst raz mi da odpowiedź, dobrze zrobiłeś. Ale inny kontekst, a to samo zachowanie odpowie mi, źle zrobiłeś. Zrobiłeś coś złego. Nie można się nastawić na zaś i nie można jechać jak czołg zawsze prosto i do przodu. Wymaga to, myślę, że doskonale wiemy w Ewangelii, jedną z oczekiwań, z wyzwań, z zawezwań jest, żeby być czujnym. Człowiek, żeby się rozwijał, musi być ciągle czujnym. Musi każde swoje, może brzmi to wręcz męcząco, ale każde swoje zachowanie umieć rozstrzygać, wiedzieć, czy jest dobre, czy jest złe. Sumienie nie jest od tego, żeby mówić, że masz tylko robić dobrze. Sumienie ma pokazywać, informować, przekazywać informacje. Dobrze, źle, nic więcej. A człowiek jest tym, który słysząc, czując, odbierając, jeśli oczywiście nie ma za dużo wosku w uszach, jest w stanie usłyszeć, czy kieruje się dobrem, czy złem. Nie czy autorytet taki czy inny będzie ze mnie zadowolony. Nie ma związku. Tylko czy kieruje się dobrem, czy złem. Ale cały dowcip ciągle polega na tym, że to nie jest takie wiedzieć proste, co to jest to dobre, co jest to złe. Bo musimy dokonywać często wyboru między jednym dobrem, a dobrem innym. Między tym, co jest złe, a może też i złe. Każdy z nas w sytuacjach jest, jak życzenie się wielu, i nie może wiedzieć, co zrobi. Może antycypować, pomyśleć sobie, jeśli ja bym zrobił to, a nie, to jest złe, tego nie zrobię. Okej, w tym się reguluję, w tym kontekście, w jakim jestem. Ale i tak, jeśli będę dopiero w tym kontekście w realności, wcale nie znaczy, że zrealizuję to właśnie. O, przykład, pierwszy z brzegu, chociażby kobieta bardzo chce, on też, dzieci, życie i tak dalej. Gdzieś jakoś było miło, sympatycznie, jest w ciąży. Co zrobić? Wierzę. I co zrobić? W sumie nie jest od tego, żeby zabić poczucie winy, a wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że poczucie winy to jak dzwoneczek, który gdzieś brzmi. Och, niektórych to i dzwon Zygmunta nie jest w stanie ruszyć, ale to jest inna historia. Dzwon Zygmunta tylko w sytuacjach ekstremalnych dzwoni. Ale sumienie jest jak dzwonek, który mówi, co zrobiłeś. Zadaniem sumienia nie jest zmuszać właściciela do tego, żeby robić zawsze dobrze. To nie to. Bywa. Myślę, że znamy doskonale historię wielu ludzi, swoje może też własne historie, że paradoks polega na tym, że dzięki temu, że zrobiłem to, co zrobiłem, bo nie wiedziałem, że to jest dobre, bądź myślałem, że to jest dobre, a w konsekwencji okazało się złe, że my uczymy się wrażliwości sumienia. To znaczy, że sumienie owszem jest tym dzwoneczkiem, jest tym informatorem tego czegoś, co w odniesieniu do tej przestrzeni, którą mamy w sobie i tego naszego zachowania porównuje za każdym razem, czy nasze zachowanie i to, do czego mamy to prawo naturalne, czy jest to kompatybilne, czy też nie, czy jest dobre, czy jest złe, pasuje, czy nie pasuje. W sumie jest to tego, żeby nam o tym mówić. I tylko tyle. Mówi nam przez poczucie winy. I teraz, może być to tak, to dobrze, że mamy to poczucie winy, czy nie? Przecież to jest męczące. Mówią nam właściwie, żeby robić wszystko, żeby nie mieć tego poczucia winy. A no właśnie, o tamtym poczuciu winy, o którym mówiłem wcześniej, wynikającym z superego, wynikającym z zaspokajania autorytetów, zaspokajania innych ludzi, żeby czynić im dobrze, ale w ukryciu tak najbardziej sobie dobrze, żeby nie myśleli o mnie źle. To jest taki fałszywy altruizm. Pomagam innych, ale tak naprawdę po to, że ja będę miał z tego korzyść. To z altruizmem nie ma nic wspólnego. Pomagam komuś pod warunkiem, że napiszą, pomógł, ogłoszą. No to komu pomogłem? No staram się sobie pomagać, używając często chromych, kalekich i innych po to, żebym ja się napompował. W tym rozumieniu, jeśli coś zrobię czy nie zrobię, poczucie winy jest chore, patologiczne. Ono oczywiście się często przekształca w ogóle w zaburzenia. Za chwilę jeszcze do niej wrócę na sekundę chociażby. Kiedy mówimy o tym poczuciu winy, że zdrowy rozsądek, rozum mi podpowiada, mówi mi poprzez sumienie wrażliwe, czy to dobre, czy złe, to jeśli zrobiłem coś złego, bądź zaniechałem zrobienia czegoś dobrego, to ten rodzaj poczucia winy może być albo progresywny, czyli daje mi możliwość rozwoju, daje mi możliwość zrozumienia, uczyniłem coś złego. Mogę mieć ekspiację, mogę przebaczyć komuś bądź sobie, mogę jeszcze bardziej przeczyścić tę szybę, żeby lepiej widzieć, czyli uczę się wrażliwości. Ale może być też i regresywne, czyli że przez to, że coś zrobiłem niewłaściwego, nawet jeśli ktoś wierzący poszedł do spowiedzi, i tak przebaczyć sobie nie może. To znaczy, że już wszedł na wymiar tego patologicznego poczucia winy. Czyli, że doświadczanie, można by powiedzieć, grzechu, doświadczanie czy doświadczenie tego, co zrobił złego, niewłaściwego, grzesznego, niestety kogoś cofa, nie rozwija, nie daje mu możliwości wewnętrznej wrażliwości na to, że pomimo jeszcze muszę sporo pracować. Pomimo bym chciał, ale nie jestem w stanie jeszcze, bo nie mam takich jeszcze dyspozycji. Chciałbym być dobry, ale jeszcze nie jestem w stanie, bo jeszcze jest egoizm, bo jeszcze jestem słaby. I dojrzała osobowość zezwala człowiekowi to sumienie, zezwala mu na bycie niedoskonałym. W superego, w tym ja idealnym, nie ma takich możliwości. Skoro nie jestem idealny, to jestem do niczego. Albo w perfekcjonizmie, albo robię wszystko na szóstkę, albo wcale nie chcę robić, mam wszystko gdzieś. I cały ten dobroć i ten cały idealizm trafiłby go. I to jest chore. Często bywa to szczególnie bardziej łatwiej zobaczyć na przykład u młodych osób, szczególnie na przykład w życiu konsekrowanym, kiedy idą do zakonu i chcą już w pierwszym roku być święte. No, czemu nie? Ale może się doczłapie do końca życia, żeby być świętym, a może i trochę zabraknie czasu. No, bywa. Czy ta żona, czy ten mąż tak chce wypełniać to, co w jego oczekiwaniu i fantazjach wiąże się z rolą, że niestety to, co znamy w życiu zawodowym, termin, następuje wypalenie zawodowe. Ktoś młody, takim chce być dobrym lekarzem. Wszystkich uratować. Taką pielęgniarką, żeby każdemu pomóc, nawet jak leży, żeby nie czuł się samotny. I jeszcze chce, i powoduje to, że w życiu zawodowym znamy właśnie taki syndrom wypalenia. Tak bardzo chce. Nie daje czasu na to, że jak w biegu maratońskim trzeba trochę rozłożyć siły. Nie można idealnym być zawczasu. Nie można przeskoczyć czasu. To wiąże się z tak zwaną mądrością, że każdy z nas się uczy. I kiedy mówimy między innymi o sumieniu, o tym, co jest dobre, często blokuje nas w rozwoju własnej osobowości. Żeby być w tym rozumieniu dobrym, a nie czuć się dobrze, to nie ma często związku jedno z drugim. Blokuje nas brak pokory, blokuje nas danie sobie szansy nabycia w takim języku teologicznym grzesznym. Tak bardzo dać sobie trudno prawo do bycia grzesznym, że ja mam prawo błądzić, poszukiwać, nie umieć dokonać wyboru tak dobrego, jakby może i chciał, ale nie umie jeszcze dzisiaj. Daję sobie prawo na, jak małe dziecko, kiedy pisze z błędami, daję mu prawo, żeby się jeszcze uczył, żeby się jeszcze uczył i jeszcze się uczył i jeszcze pokonywał. Pod jednym warunkiem, że chcę ten trud podejmować. W superego, w tym negatywnym widzeniu naszej osobowości, tam nie ma tolerancji. Ja idealny jest karzące. Ja idealny mówi, jak nie zrobisz. Kto jest naszym największym katem? Świat zewnętrzny? A cóż, ja kogoś obchodzę? A na ile my siebie tak naprawdę tu będący w tej sali obchodzimy? Czy kogoś obchodzi, co ja, bądź mnie, co u kogoś? Oczywiście ktoś powiedział, zaraz, nie no, my się bardzo interesujemy sobą nawzajem. Ale jak ja na co dzień słyszę, kiedy ludzie mówią, nie rozmawiają ani ona z mężem, ani on z żoną, ani ona z dzieckiem. Owszem, co w szkole, co na zakupach, co w pracy. O, widziałeś, w telewizji pokazywali. No to ja widziałem. No i pogadali, no. A pogadali po to, żeby trochę zawiasy poruszać, bo mogłyby zastygnąć. Ale co wiedzą, co ja przeżywam? Czego pragnę, czego się boję, jaki jestem, mam dylematy, być dobrym, niedobrym, jak to jest, a jeszcze z tym Panem Bogiem, a co tu zrobić. To jest bardzo trudne, ale daję sobie prawo na to, żeby poszukiwać. I ten rodzaj sumienia, tego osądu krytycznego, który sumienie nawet jest w stanie i powinno ocenić moje poczucie winy, właśnie czy ono jest zdrowe, czy jest chore. Żeby umieć rozróżnić, czy moim drogowskazem, kryterium mojego zachowania, czy jest to coś, co rozumie jako prawo naturalne, co jest dobre, co jest złe. W zależności, jak mówiłem, nie chodzi o względność. To nie ma nic związku z relatywizmem. Tylko w zależności od kontekstu, chociażby przykład z tą matką i z tym dzieckiem, że staram się w ramach codziennego bycia być codziennie na swoje zachowanie. Na swoje zachowanie zewnętrzne, ale też i myśli wewnętrzne, podejmowane decyzje, które są szalenie trudne. Jakże często poprzez to superego, to nafaszerowanie przez innych, przez, jak mówiliśmy sobie, kontekst rodzinny, nie jestem w stanie często obydrzeć ze siebie tych wszystkich, którzy we mnie są, nie z mojej winy, nie z ich też, ale tak jest. Jak trudno od siebie oderwać wręcz to, co się do mnie tak wkleiło, wkręciło, wbudowało, co mi przeszkadza. Ile razy jest tak, że powinienem coś zrobić, a ja nie chcę, a jednocześnie muszę, bo cenzor wewnętrzny, kat, mówi, nie zrobisz, to cię zamęczę, zaduszę, będę cię skręcał i wykręcał. objawy wszelkiego rodzaju, o których nie chciałbym już teraz przenosić akcentu jeszcze na inny kawałek, ale dokładnie o tym mówię. Ludzie z zaburzeniami nerwicowymi to w 90% to ludzie, którzy są uwikłani w patologiczne poczucie winy, które to poczucie winy dławi jak najbardziej zdolny złoczyńca dławić. Właśnie po to, żeby nie zaznać spokoju, żeby nie mieć komfortu wewnętrznego. I ktoś mówi, wie pan, ja nic złego nie robię. Nie wiem, co by nie było, a ludzie najczęściej zaczynają od tego, że nie zabił, nie zdradził, nie okradł. No, żyje, a ja nie mogę żyć. Bo mnie skręca i dusi, bo ja nie zadzwoniłem dzisiaj do mamy. Nie chcę dzwonić do tej starej z rzędy. Ale przecież ja powinienem, bo to matka. Mam gdzieś tego swojego szefa i nieraz bym mu powiedział, bo przecież on stosuje mobbing, ewidentny. Ale przecież mu nie powiem. No bo co ze mną zrobi? A przecież... A w nocy co mi się śni? Śni mi się, że walczę z kimś, okładam się, wstaję zmęczony. A przecież nic nie robię. Powinienem się czuć dobrze, swobodnie. A jednak nie mogę, bo wewnętrzne te wszystkie pragnienia kolidują ze sobą, konfliktują. I niestety tam jest doktrynerstwo w tym wymiarze naszego ego, superego, tego ja idealnego. Tam jest doktryna, po prostu nie wolno i koniec. To, co dla ludzi wierzących często traktują wbrew pozorom też dekalog. Nie wolno i koniec. A przecież dekalog jest informacją pokazującą, co można, czego nie można. Ale człowieku, wybieraj. A dobre sumienie powie tobie, wybrałeś nie to. Ale dokonuj. I kiedy człowiek chce się kierować tym sumieniem, tym osądem, tym krytycyzmem, tym intelektem, bo ten rodzaj sumienia i osądu wynika właśnie z rozumu, z intelektu, nie z sentymentalizmu. Nie z tego, że mi się tkni, że mi jest smutno, że ja powinienem. To wszystko B, to nie to. Z rozumu. Dobre, niedobre. I dopiero ta analiza tego właśnie spektrum pozwala człowiekowi weryfikować, jeśli chce, być dobrym, stawać się dobrym. Dobrym, pewnie, że można by zapytać w tym momencie, ale co to znaczy być dobrym? To znaczy, być dobrym to znaczy niedobrym dla innych, jak to często bywa, to przecież uczenie egoizmu. Nic bardziej mylnego. Kiedy jestem dobry dla siebie, a jeśli dobrze rozumiem prawo naturalne, jeśli dobrze rozumiem swoje bycie wśród gatunku ludzkiego, to nie mogę zatrzymać się na sobie, bo sam w sobie jestem transcendentny, więc poszukuję tego czegoś, co pozwala mi nadal się rozwijać. Nazwijmy to miłości, przyjaźni, dobra. Cieszę się, że tych górników ratują. A na ile umiem się cieszyć, pomagać w tym dobru, co jest bardzo dzisiaj jeszcze bardziej złożone spektrum w dzisiejszych czasach, żeby umieć rozróżnić, co jest dobre, co jest złe. To nie jest proste. Stąd to sumienie, ten osąd krytyczny pozwala nam w ramach poczucia winy zdrowego się rozwijać, pokonywać to, co słyszymy nieraz, samych siebie w tym aspekcie. Jeśli mówimy o patologicznym poczuciu winy, to ten rodzaj patologicznego poczucia winy nie posuwa nas w żadnym rozwoju, jeszcze bardziej nas wewnętrznie karłowaci. Stajemy się żyjący pod tak zwaną publiczkę. Nieważne, czy to będzie mąż, żona, czy ogół społeczeństwa, ale stajemy się niewolnikami. Nie jesteśmy wewnętrznie ludźmi wolnymi, a człowiek wolny z natury rzeczy chce wybierać, co jest dobre, ale też musi się liczyć z tym, że wielokrotnie, a szczególnie w punkcie wyjścia, będzie wybierał to, co nie jest dobre, bo się dopiero uczy. Jest uczniem. Uczniem w swoim życiu. Stąd w psychologii, jeśli nawet dokonujemy rozróżnienia, to po to, żeby umieć wyleczyć ludzi z poczucia winy. Chorego. Ale zdrowe poczucie winy, jak powiedziałem, jest progresywne. Jest potrzebne człowiekowi. Jest niezbędne dla jego rozwoju. i zagłuszanie tego rodzaju poczczewiny uniemożliwia rozwój, ale wyleczenie z poczczewiny patologicznego umożliwia dopiero odgruzowanie tymi wszystkimi nakazami, zakazami, powinnościami, odgruzowanie tego czegoś, co nazywamy bardzo ogólnie właśnie tym sumieniem, tym krytycyzmem. Można powiedzieć, zobaczę, co mam w sobie. Zobaczę, czy to, co ja powinienem, jest mądre, czy głupie, dobre, czy złe. Zobaczę. Jeśli złe, bo niedobre, to odrzucę, chociaż cały chór krzyczałby. Na temat chóru to wiemy dużo. Nieraz chór krzyczał, a ukrzyżuj, albo chór zostaw to, albo nie idź tam, albo właśnie idź tam, a ożeń się, a weź te studia, a weź tamtą pracę, a masz tu karierę, a tu się buduj. Chór mówi. Teraz czy ja umiem pójść na ubocze, żeby dokonać analizy i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to dobre jest dla mnie, ale nie tylko dobre w sensie dobrze mi będzie, przyjemnie, ale dobre w rozumieniu, co jest dobre dla mojego rozwoju, dobre dla moich bliskich. I bywa, że on się łachoci na dom, bo teściowie dają, na córkę też dają przy okazji. Ma wszystko, ale po jakimś czasie odpowiadasz na pytanie, co ja w tym pałacu robię? Co ja w ogóle tu robię? A gdzieś zaczyna coś brzęczeć i mówi, czy dobrze zrobiłeś? Czy się za dobrą cenę, ale sprzedałeś? I obyśmy takich informacji z jednej strony mieli jak najwięcej, pod jednym warunkiem, że ten nasz dzwoneczek da informację, z której będziemy chcieli skorzystać, a nie albo zagłuszyć, albo wpaść w panikę, że jestem całkowicie do niczego, bo to też nie tędy droga. Czyli przesmyk jest wąski, ale daje możliwość naszej drogi. Bo właściwie każdy z nas rodzi się sam i w tej drodze, nawet jeśli są najbliżsi, idzie na swój sposób też sam. Nawet jeśli ma kogoś bardzo bliskiego w postaci przyjaciela, męża, żony, ale tak naprawdę idzie sam. A dla wierzącego no, nie idzie o tyle sam, bo idzie z Bogiem, czy ku Bogu, ale wtedy, kiedy będzie umiał rozróżnić, co jest dobre, co jest złe. Czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo.
Teraz jest czas na zadawanie pytań, tak więc oddaję Państwu głos.
Ale to nie tyle trudniej, nie?
Mam nadzieję.
Ja chciałam zapytać taką rzecz, mianowicie to różnicowanie pomiędzy tym patologicznym poczuciem winy a sumieniem. Nie zawsze jest łatwe, nie zawsze, szczególnie jak są duże emocje, umiejętne na to odpowiedzieć. To jest pierwsze pytanie. I druga sprawa, uruchamianie mechanizmów obronnych czy innych działań, które miałyby zagłuszyć patologiczne poczucie winy i mają też wpływ często na sumienie. Jak gdyby, gdzie są te niebezpieczeństwa, na to zwracać uwagę?
Rzeczywiście można by odpowiedzieć to tak. W pojedynkę jest bardzo trudno. Bo to, co Pani powiedziała i słusznie, my jesteśmy też ludźmi bardzo emocjonalnymi. Nie możemy o tym zapominać. Emocje nam zaciemniają obraz. I one z jednej strony są naszą inspiracją, motorem życia, niezbędne do funkcjonowania, żeby zapis EEG w ogóle miał miejsce, ale z drugiej strony zamazują nam często odebranie tej rzeczywistości. Stąd od zarania dziejów ważne, żeby zawsze był ktoś drugi, ten bliski, który może właśnie lekko wstrzymać, może i podtrzymać za rękę, ale wstrzymać w kategoriach tego zalewu emocjonalnego i popatrzeć, czyli można by powiedzieć, że byłby takim alter ego, który w dobrym tego słowa znaczeniu, pod jednym warunkiem, że nie czyni to pod siebie, dla siebie, z korzyścią dla siebie, ale z przyjacielem, który pomoże jakby w tych czterech dwoje par oczu, bo cztery pyny, popatrzeć na tą sprawę. Popatrzeć i dokonać, czy jest to wynik To poczucie winy między innymi wynikający z tej powinności, czy z przekroczenia jakiegoś dobra, czy też zła. I to jest a propos emocji. Ważne jest, żeby pod wpływem emocji, takie zresztą jest zalecenie, bardzo ogólne, starać się nie podejmować tak zwanych ważkich decyzji życiowych. To jest bardzo trudne. Używamy takiego sformułowania, kto się podpalił, fajny samochód, kupił, mina. Ale tak wyglądał, że podpalił się, ożenił się, podpalił się, dokonał, może podpalił się, niekoniecznie z dymem poszedł, ale właśnie emocjonalnie, że uniemożliwia dokonanie tego z dystansu rozeznania. I to jest bardzo ważne. Co do mechanizmów obronnych, znowuż, samemu nie jesteśmy w stanie tego rozróżnić. Dlatego, że często bywa, że nasze decyzje, nasze intencje, motywy wynikają właśnie z przepracowania danej okoliczności zewnętrznej bądź wewnętrznej mechanizmami obronnymi. Mechanizmy obronne to takie dyspozycje w nas samych, które nas chronią przed nami samymi. To znaczy, że ja chcę coś zrobić, co jest dla mnie trudne, a mechanizm obronny próbuje mi wkręcić, są bardzo różne, więc nie będę wchodził w szczegóły, wkręcić, że to tak nie jest. Na przykład, mam poczucie winy, bo zrobiłem coś w tym dobrym rozumieniu złego i teraz trudno się przyznać, tak? Mąż zdradził z inną kobietą swoją żonę. No, bywa. Dzięki temu w ogóle ludzie żyją też. Poczynają się, różnie bywa. I no w ogóle to kocha swoją żonę i nie chciałby zamieniać ją na inną. A że akurat w tym czasie, no nie zamienił. On po prostu był z inną, ale nie zamienił. No i przyjeżdża na ten dworzec i ona go wita z kwiatami, ta jego żona. I mu się jakoś tak ciepło zrobiło. Czyli można by rzec, wie, że źle zrobił. Nie dlatego, że żona się dowie. Nikt się nie dowie. To był anonim. Ale mechanizm obronny powie co? Co mu podpowie, żeby zneutralizować ten dyskomfort, to poczucie winy? Mechanizm mu powie obrony na przykład, przecież chłop jesteś. A chłopy sieją, tak po prostu to są chłopy. No. Sieją tu i ówdzie, przecież mogą. Tak zawsze było od zarania dziejów. A właściwie prawdziwy chłop nie może się jednej baby trzymać. Mechanizm obronny powie, no taki świat jest, no Boże Święty, stało się coś, no przecież... Czyli mechanizm obronny zrobi wszystko, żeby tak zredukować to napięcie, żeby nie było jakiegoś takiego dyskomfortu. Oczywiście mechanizm obronny jest dużo, ten akurat jest racjonalizacją. Ale to, co Pani powiedziała, jest znowuż trudno, dlatego że te mechanizmy obronne działają w sposób poza naszą świadomością. Ja sobie nie zdaję sprawy, że to, co robię, jestem tego rzeczywiście panem. To może trudne do zrozumienia, ale nie wiem, czy jasne, czy coś takiego jest, że ja sam siebie wkręcam po to, żeby nie zobaczyć tej rzeczywistości, jaka ona rzeczywiście ma miejsce. Tylko próbuję siebie sam przekombinować, ale tego przekombinowania nie jestem w ogóle świadomy. Tylko uważam, że to jest jedynie prawdziwe i nie ma innej opcji. Mechanizm obronny, który powoduje, że czegoś nie pamiętam, od czegoś się izoluję. Coś powoduje, że zamienia się, na przykład mężczyzna bardzo chciał z rodziny, mężczyzna bardzo chciał, ale pamięta o tym, że w swoim dzieciństwie rodzice krzyczeli, ojciec mocno pił, nadużywał alkoholu, było awantur, co nie lik. Dziś jest dorosły, minęło. Ożenił się. Wyjechał ze swoją żoną, nie mieszkają w Polsce. Tam dobra praca. Dobre, udało im się, co jest w ogóle marzeniem ściętej głowy, dla nich było wcześniej i dla wielu zresztą, udało im się kupić dom. Okazuje się, że jest problem. Bo ta jego ukochana, kiedy się poczuła pewnie, stabilnie, bezpiecznie, ale też i blisko, ta bliskość często prowokuje do różnych zachowań, naraz się okazuje, że zachowuje się tak, jak jego ojciec. Liczne awantury, kłótnie, nie wiadomo po co, na co i dlaczego, ale ona nie umie inaczej. I teraz, co mechanizmy obronne robią? Bo co powinien zrobić? I cały bajer polega na tym, że my nie wiemy, co on powinien zrobić. Ale jego odpowiedź wewnętrzna mówi, zrobię wszystko, żeby być razem. Ale co zrobić z tą częścią, której on nienawidzi w niej? Co zrobić? Żeby tak można tą wyrzucić, a tą sobie zostawić. Ta jest fajna, ta jest wspaniała, ta jest kochana, ta jest jedyna, ale ta druga część, co z nią zrobić? Więc mechanizm obronny to jest decyzja życiowa, dylemat moralny. Rozejść się, zostawić to wszystko, nie realizować dalej swoich pragnień i marzeń, aż czy tylko dlatego, że się drze. Trudny wybór. Więc po to, żeby nie dokonywać tego rodzaju trudnych wyborów, bo one są za trudne, naruszają cały kontekst społeczny i wewnętrzny, więc człowiek robi coś takiego, że zamienia tę okoliczność w ramach mechanizmu obronnego na to, że staje się chory, na to, że ma lęki, na to, że ma drętwienia, na to, że serce źle chodzi. Mechanizmy obronne izolują od trudnej sytuacji, żeby dokonać wyboru, decyzji i koncentruje się na sobie w sposób nieświadomy, a właściwie na swoim zaburzeniu. I są różne oczywiście zaburzenia, to też nie, może kiedy indziej, nie będę mówił o tym, ale to a propos mechanizmów obronnych. I to jest bardzo trudne. Bez specjalisty nie jesteśmy w stanie tego rozróżnić. Dlatego nam się wydaje, że nasze często choroby, nasze zaburzenia, często bardzo, w 50% są po to, żeby się nie zająć okolicznością, która dla mnie jest bardzo trudna. Właśnie w tej decyzji, w tym dokonaniu wyboru, co jest dobre, co jest złe, na to nie ma odpowiedzi i nikt nas nie może zwolnić. Jedynie my czasami możemy sobie zrobić trochę urlopu, zwolnienia na jakiś czas, odroczyć tę decyzję. Ona jest szalenie trudna i nie ma to lekarstwa. Nikt nie może za nas tego uczynić. I mechanizmy obrony nas często izolują, wprowadzają w błąd, tłumią to, co jest niewygodne, mieszają nam w głowach, mówiąc: teraz nie mogę się tym zająć, bo ja cierpię. Mam gorączkę, mam wykręcanie, mam dławienie, zaczynam się sypać, a jeszcze jakiś nowotwór się pojawił. Panie, teraz nie będę się zajmował, co mam zrobić z żoną, kiedy ja umieram. I całe szczęście, że umieram, bo co zrobić z taką żoną? I okazuje się, że ta choroba jest wyzwoleniem. Jest nową jakością, jak dar z niebios. Cierpię, Panie, boję się, umieram, wszystkiego mam dosyć. A żona? Jak była, tak jest. I nawet jest teraz jaka? I przydatna, i dobra, i mnie kocha, i się nie drze, bo przecież chory człowiek wsparcia i opieki potrzebuje. A jesteśmy nauczeni, że chorych trzeba wspierać, im pomagać i dobro dla nich czynić. I ona to właśnie, moja żona, czyni. I nie daj Boże, gdybym wyzdrowiał, to musiałbym się znowuż zmierzyć. A ona wtedy by może znowuż otworzyła różne inne swoje zachowania. To tak a propos trochę dłuższy kontekst wypowiedzi, ale bez specjalisty, bez kogoś nie da rady tego zrobić. Oczywiście bywa to, że może być to kierownik duchowy. Jeśli jest w stanie też rozróżnić, to nie jest takie proste, żeby rozróżnić to poczucie winy fałszywe, patologiczne od zdrowego. Pewnie, że jeśli ktoś przychodzi z poczuciem winy, bo wyobraził sobie, że Matka Boska współżyje właśnie z nim, i to każdy ksiądz doskonale wie i są uczeni, że to nie jest co do spowiedzi, to po prostu jest patologia wynikająca z lęku, który się przykleił do myśli bluźnierczych, do zachowań różnych. Ten lęk zupełnie skądinąd jest. I z tych myśli no nie ma co rozgrzeszać, bo to jakby nie ten kontekst. To nie ma związku z jakimkolwiek grzechem. Chociaż dla pacjenta oczywiście jego poczucie winnego zagłusza, zabija. Ale ten rodzaj jest do leczenia, a nie do spowiadania. I to jest trudne do rozróżnienia. Myślę, że tutaj księża, kapłani mają no sporo, teoretycznie powinni też wiedzieć, jak co z tym fantem zrobić. I oczywiście, żeby być też sprawiedliwym, żeby psychoterapeuta też nie spowiadał w cudzysłowie, czyli rozgrzeszał z każdego poczucia winy, tylko miał rozróżnić, czy ktoś przeżywa poczucie winy, bo zrobił coś złego i on wie, że źle zrobił. I terapeuta może mu towarzyszyć, ale nie może go zluzować z tego, bądź zagłuszyć, bądź powiedzieć, a tak inni robią, więc to nie jest problem. Co też oczywiście jest kształcenie dla psychoterapeutów, którzy się tym zajmują, bardzo ważnym elementem właśnie w nauce. Samemu trudno. To tak jak sobie trudno zrobić makijaż bez rąk, jak trudno zobaczyć siebie, jak wyglądam bez lustra, jak trudno swoje dobre zachowania zrozumieć bez sumienia. To trudno.
Czyli chce Pan powiedzieć, że w takim razie bez pomocy specjalisty albo kierownika duchowego nie jesteśmy w stanie zobaczyć prawdę o sobie?
Tak na wielkie skróty tak. Dlatego, że my uczymy się ciągle za każdym razem właśnie, bo te mechanizmy obronne nam uniemożliwiają, utrudniają. I nawet ta ukochana żona mówi, przecież ty jesteś taki dobry. I ten mąż powie, ty taka wspaniała jesteś, tak? A rodzic powie, dziecko kochane, jak jestem, taka zdrowa jesteś. I nie zagłębi się dalej, bo bliskie osoby, bardzo trudno im zachować taki neutralny punkt pod tytułem, żeby nie przedobrzyć. Bo ty w ogóle cię kocham, więc ty w ogóle, jak ty się nie ubierzesz, to i tak jesteś piękna, on mówi. A ją szlak trafia, bo nie wie, jak się ubrać. Ani też w drugą stronę może się okazać, że jest bardzo krytycznym ktoś. Co by nie zrobił, to i tak do niczego. Więc ten balans bardzo trudno zachować. Ten obiektywizm względem siebie samego. Stąd ten dystans jest niezbędny. Ale takie są zarania dziejów. Tak, każda społeczność lokalna i w starożytnym Rzymie, i Grecji, i u szamanów, i w plemionach, a zawsze był ktoś drugi. Drugi człowiek. Najlepiej przyjaciel, tak? Ten bezstronny w sensie własnego interesu. Ale czy to coś negatywnego, że musi być drugi człowiek?
Nie, a czy poleca Pan w ogóle jakiś rodzaj terapii? Bo wiem, że w terapii dla dorosłych dzieci alkoholików jest taka podterapia jakby nakierowana właśnie na poczucie krzywdy, tak? Też mniej więcej na inne też maski, które się na to nakładają. A czy tutaj trzeba sobie po prostu znaleźć psychoterapeutę, tak, i powiedzieć, że dokładnie z tym autorem? Czy jest coś takiego, gdzie, jeśli człowiek już ma wiedzę, tak? Że powiedzmy, idę, bo wiem, że to mi akurat szybko pomoże. Bo tu chodzi o czas, tak?
Do śmierci mamy czas.
A ja myślałam,
gdzie szybko? Nie, szybko to nie znaczy, że dobrze.
Szybko, to szybko, szybciej.
Szybko się opalić, to ma się zwęglić. Nie, szybko akurat nie zawsze, tak? Questi na lente, spiesz się powoli. To nie na tym polega. Błąd robią ci, dzisiaj taka moda jest, wszystko szybko. Ale to nie znaczy, że to jest dobre, tak? Na wszystko musi być pewien czas, rozwój. Rodzaj terapii nie jest tu istotny. Istotny jest jakościowo ten, który się zajmuje terapią. To jest istota rzeczy. No tak, ale trzeba, powiedziałam jedno słowo, które jest kluczowe, żeby ten terapeuta wiedział, o co chodzi. To nie jest forma ważna czy teoria, ale żeby terapeuta wiedział, co robi. A to wtedy nie muszą być lata, tak? Ale istotą nie jest szybko.
Zakładam, tylko... że psychoterapeuta wie, tak? Tym bardziej, że jeśli ja wiem, psychoterapeuta
to mnie... Oni wiedzą, my wiemy, wszyscy wiedzą. No tak nie ma.
Czyli co? Psychiatrę?
Zresztą psychoterapeuta, tylko chodzi o to, tak jak nie każda kobieta jest godna tego, żeby być moją żoną i nie każdy mąż jest godny do tego, żeby być moim mężem, chociaż w ogóle ona powie, wolę mężczyzn niż inne kobiety.
Pytam, ponieważ mam osobę, którego poczucie krzywdy na tyle jest już patologiczne, że po prostu pojawia się narwica natręsk, tak?
Rozumiem.
I generalnie jest to uciążliwe dla otoczenia.
Oczywiście, że tak, więc musi być terapeuta, który pomoże się wyleczyć i może być to czasami nieraz niezbędne leczenie farmakologiczne, ale najważniejsze jest psychoterapeutyczne. Chociaż jest to bardzo trudne dla człowieka zrozumieć, że te jego zaburzenia, nerwice i tak dalej, mają związek z czymś, co bardzo trudno jest czasami zostawić. To znaczy, że ludziom z własnym cierpieniem i krzywdą bardzo trudno jest ściągnąć tą krzywdę, powiesić i powiedzieć, idę dalej. No bo jak ja bez krzywdy wyglądam? Trochę głupio, nie? I dlatego to nie jest takie proste, żeby ludziom pomagać, bo ludzie sami sobie nie zawsze chcą pomóc, bo wolą sobie tak żyć z poczuciem cierpienia, może Pan Bóg łaskawszym okiem spojrzy,
bezpiecznie,
bo się mną zajmą. I w ogóle tak w życiu mogę wytłumaczyć wiele powodów swoich zachowań tym właśnie cierpieniem, którego nie oddam tak łatwo.
A czy poczucie krzywdy to jest to samo, co poczucie winy? Bo tu się to zgubiłam, bo ten wątek się
wyłączył. Ja powiem tak, że tak akademicko to nie jest to tym samym, chociaż ze sobą to cała sieć powiązań. Jest oczywiście, że krzywda Teraz pytanie, czy to jest to, że ktoś mi zrobił krzywdę, czy z powodu tego, że ktoś mi zrobił krzywdę, daje to większe usprawiedliwienie, że ja mogę komuś robić krzywdę, czy inaczej, innymi słowy, mszczę się, tłumacząc, że właściwie inaczej nie umie i wtedy mogę mieć poczucie winy za to, że mi to zrobili, co ja czynię innym. A to wszystko jest proste do rozróżnienia, tylko trzeba to w konkretnym kontekście i w konkretnych zachowaniach rozróżnić. Ten smak rozróżnienia jest bardzo trudny. To jak ktoś to stroi instrument, tak? No, on słyszy, że są dźwięki, każdy słyszy, tak? Słyszymy, jak coś się szarpnie strunę, ale żeby nastroić właściwie fortepian, no to trzeba być samemu fachmanem w tym, żeby wiedzieć, co z czym połączyć, żeby to jakoś grało. Podobnie można by powiedzieć, że i w relacji z innym człowiekiem, że musimy się ciągle stroić wewnętrznie, żeby pomóc stroić innych, ich strojenie, które jest w tym momencie rozregulowane. Nie da rady inaczej. I tak dalej, i tak dalej. Co nie znaczy, że dotyczyć ma fachowców. Rozumiem, że wszyscy jesteśmy tutaj, tak jest, fachowcami, którzy są ze sobą, są tym instrumentem, który ewentualnie może współgra z innym instrumentem i coś będzie grało. Ktoś z Państwa by się może podzielił własną refleksją, niekoniecznie pytaniem, bo ja nie znaczy, że ja wiem. Się dzielę jedynie tym, co czego doświadczam.
Taką refleksję, że zastanawiam się, czy za bardzo nie mówimy tu jednak o tym wewnętrznej przyczynie, czy wewnętrznym cenzorze, jeżeli chodzi o poczucie winy, wewnętrznym cenzorze, który nas załącza, czy o superego, bo ja się spotykam na co dzień z tym, że to jednak z zewnątrz są wymagania, które ludzi przerastają i które to poczucie winy powodują. I to zarówno, że tak powiem, w kwestii duchowej, jak i w kwestiach materialnych. Ja na przykład prowadzę firmę i ja wiem, że jeżeli na przykład do poniedziałku nie oddam raportu, to we wtorek już będę musiał płacić pierwsze 2000 kary umownej, we wtorek 4000 i tak dalej. Niestety, no, chciałbym, żeby to nie zabrzmiało prowokacyjnie, prawda, bo jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym członkiem Kościoła, ale w Kościele też jest jasno powiedziane. Albo jestem w stanie grzechu śmiertelnego, albo w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli jestem w stanie grzechu śmiertelnego, ja się nie dziwię jako człowiek wierzący, że muszę mieć poczucie winy i lęk, dlatego że jeżeli ja w tym momencie umrę, to po prostu no niestety idę na potępienie wieczne. Także zastanawiam się, gdzie tu jest granica między tym, co wewnętrzne, a tym, co naprawdę zewnętrznymi wymaganiami.
Trochę kilka informacji naraz, ale powiedziałbym tak, że to, co wewnętrzne, to z tego wynika konsekwencja tego, co zewnętrzne.
A nie odwrotnie?
No, nie, no bo przecież pan tą umowę podpisał w końcu, że ta kara umowna będzie.
Pan prowadzi firmę zresztą.
Więc właśnie, więc to jest pana decyzja, płynąca z wewnątrz.
A reszta jest konsekwencją decyzji. Czy może pan nie składać tej deklaracji? Jak to panu każe?
Aha, czyliż... Nie, no okej. Ja tylko mówię, że może to wcale nie jest wewnętrzny cenzor, czy perfekcjonizm, który mnie męczy. Tylko faktycznie, no życie jest takie, że to poczucie winy, choć może się wydawać chorobliwe, no to musi być.
To jeszcze nie było chorobliwe właśnie.
Tak chodzi o, rozumiem, że tu dochodzi do takiego nałożenia lęku przed konsekwencjami wynikającymi z pierwotnie, załóżmy, własnej decyzji, która to własna decyzja wcale nie musiała być własną, bo mogła być niczym innym jak spełnieniem oczekiwań życia społecznego. Bo
no,
młody człowiek...
No,
bo młody człowiek mający własną firmę ma poczucie jakiejś wyjątkowości, nie byle jakowatości, jakiegoś poczucia spełnienia własnej ambicji, nie bycia takim byle jakim, a może takim o. I to wszystko się na tyle miesza, że prowadzenie firmy, kiedy załóżmy jest pan, naraz się staje niewolnikiem prowadzenia własnej firmy i go wkurza wszystko, co w związku z tym jest. I to jest trudne do utrzymania, że pierwotna decyzja, na ile była własną realizacją marzenia, a na ile była powinnością wynikającą z tego, że otoczenie oczekiwałoby może mama, może tata, może brat, może ktokolwiek inny, który niekoniecznie by oczekiwał, ale w moich fantazjach jest tym kimś, kto oczekiwał na pewno i podejmuje decyzje, z którymi się później męczę.
Myślę, że trochę dochodzimy do takiego problemu wolności zewnętrznej. I teraz jest też pytanie, na ile jest to problem duchowy, na ile psychologiczny. Ja wiem, że tego się nie przytnie, bo to jest jedno z drugim związane bardzo silnie. Ale na ile można w aspekcie psychologicznym pomóc być coraz bardziej wolnym wewnętrznie, po to, żeby starać się coraz bardziej dojrzałym wewnętrznie.
No tak, no to mniej więcej to, co powiedziałem, że psychologicznie można od siebie odrywać te różne patologie, które wynikają nie z zawinionej czyjejś winy, bo mi ktoś tak przekazał, bo umiał tyle, ile mi dał, tak jak w rozwoju cywilizacji. Dzisiaj mamy to, co mamy, za 30 lat będą się śmiać, że to, co mamy, to jest mały pikuś, bo będą mieli więcej i to jest rozwój. Ale od strony psychologicznej chodzi o rozróżnianie tego, co jest właśnie mnie krępujące, utrudniające. To, co między innymi mówiłem o tym superego, co przenoszę w sobie z innych, te kwestie powinności i spełniania, po to nazywałem to, że to jest taka forma odgruzowywania tego czegoś, co można by powiedzieć teologicznie jest w nas jako prawo naturalne, jako coś, co Bóg dał i Bóg kiedyś weźmie i zobaczy, co myśmy z tym zrobili. I albo wytłumaczymy się, że chciałem, ale nie dał rady, bo albo jednak coś zrobiłem i ile zrobiłem, tak? I no każdy będzie sam nie tyle sądzony przez siebie, ile zakładamy, że to Bóg będzie nas sądził. My na co dzień siebie sądzimy. I słusznie pani powiedziała, żeby też umieć rozróżnić, że to, co jest psychologiczne, nie miesza z tym, co jest duchowe, co też może być oglądane ze strony psychologicznego, ale psychologia nie zastąpi z kolei tego czegoś, co mimo wszystko i Jung o tym mówił, i Kępiński między innymi mówił, także to nie jest tak oderwane od kontekstu, że człowiek składa się z tych wymiarów fizycznego, psychicznego i duchowego. Czyli te trzy wymiary, one mówią o całości człowieka. Fizyczne ciało jest zmienne. Psychiczne, emocjonalne, ulegamy różnym emocjom, ani dobrze, ani źle, tak po prostu jest. Duchowy jest jedyny wymiar bardziej stabilny, bardziej odnosi się do tego, czego stanowi właśnie sumieniem, tym oceną tego dobra czy zła, tej więzi dla wierzącego z Panem Bogiem. I to jest ten wymiar duchowy, najmniej zmienny, ale jednocześnie najbardziej elastyczny, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, bo żywy. Często psychiczność jest sztywna, zawsze się denerwuję, bądź zawsze robię coś, takie doktrynerstwo emocjonalne. Fizyczność, no to się ona zmienia, ale względnie się zmienia, tak, z upływem czasu. Ale często bywa, że ktoś się względnie postarzał, umiera, a emocjonalnie, jakim był rozkapryszonym dzieckiem, takim pozostał na całe życie. I to się nie zmienia. I dopiero ten rodzaj zmiany, ten rozwój w kolejności da możliwość dopiero wejścia w to, co doskonale wiemy, że łaska buduje na naturze. Czyli innymi słowy, jeśli natury na miarę możliwości swoje ja osobiście nie zrobię, nie zmienię, nie wpłynę, nie zreflektuję, no to tam będzie zagruzowane wszystko i ten wymiar duchowy będzie jedynie możliwością, z której mógłbym skorzystać, ale nie jestem w stanie, bo się od niego jestem oddzielony. I teraz to wymaga od każdego z nas no takiej własnej pracy nad sobą, ciągłej pracy, każdego dnia. I to jest bardzo trudne, bo lepiej usiąść i oglądać 3 seriale pod rząd, bo to wtedy jest tak przyjemnie. No, czemu też i nie? Tylko chodzi o to, żeby to było między innymi też. Bo w przeciwnym razie nawet nie będziemy wiedzieli, kiedy zejdziemy z tego świata i pozamiatane.
No ale tacy ludzie na przykład, przepraszam, którzy właśnie mniejsze mają tendencję do analizowania siebie samych. Wydaje się wam, że czasem mogą czuć się bardziej szczęśliwi niż ci ludzie.
Nie mówimy o mrówkach, które ciężko pracują w mrowisku. Na to nikt nie jest w stanie z zewnątrz odpowiedzieć, tak? Nie wiemy, jak to jest. Są różne koncepcje, czy ten, który nie słyszał nigdy o Bogu, będzie zbawiony, czy nie. No, dzisiaj w teologii wiemy, że a i tak, jeśli będzie żył właśnie z tym prawem naturalnym, zgodnie z tym, co sumienie mu mówi, co jest dobre czy złe, nawet jeśli nie słyszał nigdy o Chrystusie, a zbawionym też będzie, o ile w ramach tego kryterium. A czy to znaczy, że on ma wiedzieć więcej czy mniej? To ta wiedza jest pojęciem tu względnym. Co znaczy więcej? Często wiemy, że ludzie właśnie prości, żyjący sobie zgodnie z tym prawem naturalnym, są szczęśliwi, żyją, umierają, może są już u Pana Boga za piecem i dobrze im. A ci, którzy mędrkują, kombinują, próbują zrozumieć, Bóg wie co jeszcze i w tym się pomieszają, tak jak w dżungli bez ścieżki, wcale nie znaczy, że jest im lepiej, bo jeszcze się dociążają. Ale na to nie znamy odpowiedzi, całe szczęście. Każdy może jedynie, a czy skorzysta z tej możliwości, odpowiedzieć sobie na to sam. Myślę, że to jest tak trochę jak w Ewangelii z tymi robotnikami, który się umówił, od rana pracował za denara, ten od południa za denara i ten ledwo przyszedł i też za denara. No i teraz sprawiedliwe to, ten się nie narobił i też dostał tyle samo.
Znaczy nie, ja nie mierzałam do tego, że no wiadomo, ludzie są różni i mają mniejszą, dużą świadomość, tak? I ci z tą świadomością taką jak gdyby mniej analityczną, czy nie są bardziej właśnie, nie wiem jak to określić, żeby się nie zabrzmiało.
Niemożliwe.
No właściwie, no dobra. Mówię tam, że niektórzy, no będą oglądali seriale, zejdą. Właściwie, czy to będzie coś złego?
A komu to sądzić? Może rozumiem bardziej, że to jest tak, jak też jest napisane, że im więcej dane, tym więcej wymagane będzie.
Myślę, czyli to dobrze, że w tym momencie, że oglądają serial, tak, skończą
sobie. No. Aby im ktoś wyłączył telewizor, bo prądu naciągnie za dużo.
Zejdą. Wejść może na taką drogę myślową, ewangelizacja błędu. Że to, co odkrywamy w sobie, zaczynać porządkować według pewnego klucza, którym jak tutaj jesteśmy no, bardziej świadomi, świadomymi katolikami, tak mi się wydaje. I żeby to jakoś pójść w tym kierunku, żeby popatrzeć na to według Ewangelii, to co odkrywamy. Jesteśmy tutaj, żeby odkryć trochę z zakresu naszego życia psychicznego, to co wypływa z nas, zarówno emocje, jak i pewne stany chorobliwe. I teraz jak sobie w tym pomóc? I można sobie w tym pomóc spotykając się z żywym Bogiem, z żywym takim, który z nami się chce spotkać i czeka na nas. I gdy w momencie, kiedy odkrywamy taką właśnie sytuację, a nie jesteśmy patologicznie w jakimś węźle no, zamknięci, to możemy to za pomocą modlitwy przed Bogiem żywym rozwiązać. Ale jeżeli nie możemy tego rozwiązać, mamy też pomoc przyjaciół albo fachowców, którzy mogą nas ukierunkować, powiedzieć, to jest to, co w tobie jest nie w porządku. Może to być w ten sposób rozwiązane. Ale są też, tak jak powiedziałam wcześniej, pewne sprawy, które możemy rozwiązać inaczej. Ewangelizując naszą głębię. Ja dlatego użyłam tego słowa ewangelizacja naszej głębi. Schodzimy do podświadomości, albo do naszej głębi na pewnej kotwicy, którą jest Jezus. Tam jeżeli pogubimy się, jeżeli zejdziemy tam sami. Nie jesteśmy sami. Żyjemy z Jezusem. I tylko chciałam to tak trochę powiedzieć, jeżeli chodzi o tą sprawę. Nie wiem, jak się Pan do tego jeszcze stosunkuje.
Znaczy to ja bym wolała się ustosunkować. Tak, ja niedawno wygrałam potencjalnie z którą niestety. Ponieważ tytuł tego spotkania brzmi jak przezwyciężać. ja nie jestem usatysfakcjonowana tutaj pana zakończeniem wykładu, ponieważ ja dalej nie wiem, jak przezwyciężyć. Tak? Ja jestem człowiekiem, który nie ogląda telewizji i bardzo fantastycznie mi się bawi w odkrywaniu różnych swoich kompanii. Tak? Poniekąd mam zawód związany niestety właśnie z takimi rzeczami. Więc tym bardziej jest to dla mnie taka fantastyczna rzecz. No i teraz powiedzmy, że dochodzę do takiego punktu, w którym wiem, że już mechanizm działa podświadomie i na niego niestety nie umiem sobie poradzić, bo nie mam wiedzy, tak? Modlę się do 20 lat i jakkolwiek wierzę, że to Bóg pozwolił mi dojść do pewnego momentu oświecenia, tak? Na stan moich tutaj zachowań, tak? W tej chwili potrzebuję jakiegoś konkretnego klucza, którym sobie poradzę z tym problemem, tak? Bo problem jest uciążliwy dla mnie i problem jest uciążliwy dla mojej rodziny. I tutaj nie dostałam tej odpowiedzi, jak przezwyciężyć, tak?
Wie pani, zamków jest wiele.
I kluczy jest wiele.
I dobrze jest dopasować do konkretnego zamku konkretny klucz, bo czasy wytrychów się już skończyły. Nie ma klucza, który otwiera wszystkie zamki. Więc trzeba byłoby konkretnie wówczas się zatrzymać nad konkretnym zamkiem, jak on jest zbudowany, co w nim jest i dopiero dostroić możliwość istnienia danego klucza, co nie zawsze może być sprawą prostą i oczywistą. Ale nie ma takiej możliwości, żeby znaleźć taki klucz, który pasował przykro mi bardzo, że pani jest...
Znaczy, ja się nie do końca zgodzę, że odpowiedź jakby nie padła na to pytanie, bo dla mnie ona padła. Drugi człowiek, specjalista. Nie jesteśmy w stanie, nie wiem, tutaj zostało to, odnoszę wrażenie, trochę pominięte, może celowo, może nie, że nie jesteśmy w stanie sami dojść do tego, co nieświadome. Do tego jest nam potrzebny drugi człowiek, do tego jest nam potrzebny najczęściej specjalista.
Ja też mam do tego momentu, w którym wiem, że już mechanizm działa podświadomie. I tutaj mam problem, bo nie wiem, jak dalej sobie poradzić.
Bo nie masz szans, żeby poradzić sobie samemu. I ta odpowiedź tutaj padła.
Żeby było jasne, to kiedy ja mówię o specjalistach, to jest zawsze mówię, może nie wprost, expressis verbis, ale on jest tym ostatecznym. Bo najpierw jest człowiek, tym człowiekiem jest właśnie bliski człowiek. Ta matka, ten ojciec, ta żona, ten mąż, przyjaciel. Ten specjalista jest, jakby powinien być na końcu, tak? On nie ma zastąpić męża czy żony, czy przyjaciela. On jest tym, który w ostatecznym rozrachunku, kiedy nie da rady inaczej, jest właśnie po to, żeby pomógł, żeby w jakimś okresie czasu życia stał się jakby przez chwilę tym mężem, żoną, przyjacielem, kimś bliskim, tym rodzicem, który trochę jak proteza pomoże zweryfikować na nowo, żeby dany człowiek, pacjent sobie mógł dalej sobie pójść. Ale to na końcu, tak? Żeby, ja nie chciałbym demonizować, że specjalista to jest ten, który załatwi wszystko. On jest na końcu, kiedy inni bliscy nie mogą pomóc. Tak? Wspaniale jest, kiedy ktoś miał życie dziecinne, takie, a nie inne, ożenił się, wyszła za mąż i okazało się, że to wystarczy, żeby być zdrowym. Po prostu. Bo ona jest tą, bądź on jest tym, który sprawia, że ten drugi, ta druga się rozbija. I po co specjalista? To wystarczy. Więc to samo, czy ten przyjaciel będzie napotkany, kolega, później przyjaciel, czy przyjaciółka. Wystarczy może, tak? Mówimy, kiedy już nie wystarcza, to dobrze jest trafić do kogoś, kto się na tym zna. No, powinien się znać skoro. No wiadomo, różnie bywa, ale także, tak, jak ostatnia instancja, czy ostateczna, nie mówię to o Panu Bogu oczywiście, ale w tym rozumieniu typowo ludzkim, to wtedy. Żeby nie iść do, nieraz bywa tak, że iść do specjalisty, iść do terapeuty, iść do psychologa, porozmawiasz, to ci przejdzie, mówi masz do żony. No, no ale oni ze sobą nie umieją rozmawiać, nie mają kontaktu. No to wtedy rzeczywiście jest ten specjalista niezbędny, ale najważniejsze, żeby najpierw ludzie sami to, co mogą, starali się zrobić względem siebie. Przecież to jest istotą rzeczy.
Natomiast nieświadomego sami nie jesteśmy w stanie.
Tak, ale nie boimy się tego nieświadomego. Nieświadome też jest fajne. No. Nieświadome to jest intuicyjne. Nieświadome to też jest kreatywne. On nam podpowiada. To jest nasza głębia. Możemy sobie patrzeć we śnie, jakie mamy marzenia senne, to też jest nieświadome i wcale nie to jakieś przerażające. Czasami rzeczywistość jest przerażająca bardziej niż te nieświadome okoliczności. To jest tylko kolejna informacja, która jest w nas zawarta, do której nie mamy takiego bezpośredniego dostępu. Tutaj w komputerze są zapisane pliki, ale jest odmowa, bo nie można wejść, bo nie ma ścieżki, tak? Ale jest. I to samo w nas jest i czasami wyskoczy bardziej czy mniej, ale na to jest wiele czasu. Także, ale to prawda, że tak niełatwo zaglądać, bo na tym ta istota polega.
Ale czasami lepiej iść do specjalisty, ponieważ rodzina albo przyjaciele pomaga, więc mogą nic nie zaszkodzić.
Też prawda. Też prawda. Także jeszcze jakaś refleksja. Nie chciałbym uchodzić za instancję, która wie, bo zakładam, że każdy z Państwa wie tyle samo, co i ja na ten temat. Ja może bardziej z uwagi na łatwiej mi operować aparatem pojęciowym z doświadczenia, ale to, o czym rozmawiamy, czy o sumieniu, czy o poczuciu winy, to nie jest tak, że ja jestem od tego specjalista, a Państwo nie wiecie, o co chodzi. Myślę, że tu akurat jesteśmy partnerami. Ja bardziej, łatwiej mi w tym definiować, ale to tylko tyle, to jest ta drobna różnica. Ja rozumiem, że jest większa trudność ekspozycji społecznej, na przykład, żeby się wystawić, powiedzieć coś. To może być dla niektórych na przykład drobny, mały problem. Ale trzeba trenować, pokazywać.
Ja chciałam podtrzymać wykładowcę, podziękować mu i powiedzieć, że jeden wielki taki naukowiec powiedział, wyjaśnić można wszystko, zrozumieć nie.
Mam nadzieję, że dało radę coś zrozumieć.
Dziękuję bardzo panu doktorowi, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne wykłady.